Wasze ugrupowanie ma również program dla innych ludzi mieszkających na wsi. W tej chwili widzimy bardzo duży zlot, powiedziałbym, ludzi mających odpowiednie posady w mieście, próbujących się w jakiś sposób zamieszkać na wsi, bo tam świeże powietrze, zdrowe i tak dalej. Czy jest jakaś koncepcja ewentualnie scalenia wsi z ludźmi, którzy będą teraz napływowi?
Na pewno będzie to postępować, bo osoby, które mają pieniądze, najczęściej teraz wybierają poza miastem, na wsiach budują sobie domy, bo w miastach będzie i drożej, jest drożej mieszkać, są droższe, wyższe podatki i poza tym jest większe natężenie hałasu, ruchu, także na pewno będzie tych osób przybywać na wsiach, tym bardziej na wsiach w okolicach dużych miast, które będą chciały zamieszkać. Uważamy, że to środowisko powinno być scalone w pewien sposób. Powinni czuć się integralnie. Rolnicy, którzy uprawiają ziemię, z tymi osobami, które napłyną na wieś. Dlatego powinny być też w naszym przekonaniu cały czas dofinansowywane różnego rodzaju ośrodki kulturowe na wsi.
Czy widzi Pan możliwość rozwoju właśnie szkolnictwa tego średniego, nie tylko podstawowego, średniego szkolnictwa na terenach wiejskich, tam gdzie właśnie następuje, powiedziałbym, napływ i to bardzo poważny napływ ludzi z miasta?
Tak. Szkolnictwo powinno być na wsi rozwijane. Jeżeli chodzi o szkoły rolnicze, w naszym przekonaniu one powinny wrócić pod nadzór Ministerstwa Rolnictwa. Ale jeżeli chodzi o szkoły średnie, tak, my, dzieci mieszkające na wsi, w mieście powinny mieć równy dostęp do edukacji. Nie powinno być tak, że dzieci mieszkające na wsi muszą tracić kilka godzin dziennie na dojazd do szkoły. Jeżeli wracając jeszcze do dalszych części naszego programu, jesteśmy również przeciwni wielkopowierzchniowym metodom tuczu trzody chlewnej. To trzeba prawnie unormować i trzeba...
No to już jesteście Państwo teraz też w tej sprawie występowali wielokrotnie, także to już jesteście z tego znani.
Tak, jeszcze mam tutaj jeden bardzo ważny. Jest duża ilość ziemi w Polsce, pozostająca w rękach Agencji Nieruchomości Rolnych. I w naszym przekonaniu trzeba, bo proces przekazywania tej ziemi, jak widać to od wielu lat, ja to widzę, widzieliśmy na przykład, była też relacja w Radiu Maryja, krótka, odnośnie protestu rolników w Dobiesławicach, w Kolinowocławia, kilka kilometrów skąd mieszkam, skąd pochodzę. I tam się okazało, że ponad 300 hektarów ziemi agencja przekazała osobie, najpierw na początku prawnikowi, później innemu dzierżawcy, ten dzierżawca nie płacił w ogóle podatków do gminy, ziemię zaniedbywał, budynki zniszczył. I uważamy, że ziemia, która jest w organizacjach nieruchomości rolnych, powinna posłużyć na powiększenie gospodarstw rolnych obecnym rolnikom, bo Maria Kropotnicka...
Przepraszam, powiem tylko tak, że ta sprawa jest obecna w programach rolnych od 25 lat. Także sprawa upełnorolnienia gospodarstw rolnych z ziemi będącej w zasobach państwowych jest cały czas przedstawiana. I wydaje mi się, że ten temat z tematem osadniczym jest tematem bardzo ważnym, ale Michał, jest 19.03.
Mini prezentację żeśmy uczynili.
Tak, i teraz już ja myślę, żebyśmy...
Tak, tylko sądę, co sądę na to pokazali. Mieszkańcy polskiej wsi, a potem już komentarze czy telefony od naszych telewizorów. Bardzo prosimy.
Jak się żyje polskiemu rolnikowi?
Zacznę od tego, że już parę lat pamiętam, jestem rocznikiem 45, pamiętam 50 lata, kiedy rolnicom było ciężko gospodarzyć, ale było dużo lżej jak w tej chwili, bo w tej chwili nie starcza rolnikowi polskiemu finansów na wiele rzeczy. Gleba po prostu nie jest doprawiana ze względu braków środków finansowych i jeżeli rządy w najbliższym czasie nie zmienią polityki co do rolnictwa średniotowarowego, mniej towarowego, to będzie w Polsce na niedługi czas rzeczywiście pustynia do polowań dla panów zachodu.
W obecnych warunkach nie za bardzo, jest ciężko w ogóle na gospodarstwie. Płody rolne są tak tanie, że zbóż to się praktycznie, czy pszenżyta, czy żyta nie opłaci się w ogóle uprawiać, bo ceny są tak zaniżone, że 3 lata temu żyto sprzedawałem po 618 zł za tonę, a obecnie po 340 zł.
Polskiemu rolnikowi się żyje nie najlepiej, bo wiadomo, środki produkcji, paliwo, wszystko do góry, zboże na dół, ceny spadły naszych płodów i nie za dobrze się żyje, bo brak pieniędzy, nie ma na inwestycje, na modernizację w gospodarstwie. Chcąc coś kupić, jakaś maszyna, to potrzeba bardzo dużo pieniędzy i no nie mamy po prostu takiego przebicia z tym. Za tanie nasze produkty są.
W tych warunkach, no to co powiedzieć, ciężko. Ciężko i jeszcze raz ciężko. Ale pan osobiście odczuł pomoc Unii Europejskiej?
Pomocy nie można to nazwać, to jest pomoc, to jest wyzysk polskiego rolnictwa, bo nikt nie wytłumaczy mi, że człowiek zamożny bierze biednego do spółki po to, żeby mu pomagać, tylko po to, żeby mu ostatni grosz zabrać. Podobnie jest kraje zachodnie, bogate, biorą Polskę do spółki. To nikt nie przekona, że to jest dobre i że to Polsce będzie dobrze służyć. Polska powinna być Polską, bo Polska jest bogatym krajem, tylko nie ma dobrych osób rządzących.
My wywalczyliśmy warunki dla Polski złe.
Pomoc Unii Europejskiej, jak w tej chwili euro spadło poniżej 4 zł, to dopłaty będą bardzo niskie i to jest bardzo mało.
Pan uważa, że polscy rolnicy są sprawiedliwie traktowani na tle ich kolegów z Unii Europejskiej?
W zasadzie nie, bo u nas jest, te dotacje, co my dostajemy tego wszystkiego, co rolnik zachodni, unijny, gdzieś w granicach 25%. Także u nas jest, to jest to, co mi się wydaje, że lepiej było przed wejściem do Unii, bo czy zboża, czy rzepaki, czy co, także rolnik mógł więcej wtedy tego zysku czy swojego dotacji. A obecnie to dotacje, które ja dostanę, to ja w tym roku dostanę, gdzieś otrzymam w granicach 20 tysięcy, to ja na samym rzepaku i na samej pszenicy straciłem 25 tysięcy. Podług poprzednich lat, 3 lata wstecz. Także ta dopłata do hektara to nie zrekompensuje, także rolnik polski tu nie stoi w dobrej sytuacji.
Jaka tu jest sprawiedliwość? Żadna.
Nie. Polski rolnik nie jest tak sprawiedliwie traktowany jak tam Francja, Niemcy czy inne państwa.
A jest w ogóle coś, na czym można zarobić?
Obecnie? To mi się wydaje, że tylko chyba na obecnych warunkach, to tylko na mleku.
Artykuły, które sprzedajemy, to albo są po kosztach, albo taniej niż wychodzi właśnie, niż są koszty.
Na czym idzie zarobić? Nie ma takiej dziedziny, na czym można zrobić. Najlepiej to, żeby mieć w domu dziadków, emerytów, rencistów. To jest wsparcie najkonkretniejsze, bo nie ma dziedziny, na której można zarobić.
Średnio zerknąć, to tak na jednym hektarze, to każdy rolnik ma 1000 zł zadłużenia. Jak ma jeden hektar, to ma 1000. Jak ma 10 hektarów, to ma 10 tysięcy. Tak rolnictwo jest zadłużone. Obecnie nie widzę lepszych perspektyw, jak się kurde rząd nasz nie zmieni.
Swoją przyszłość. Czy jest tu w ogóle przyszłość dla polskiego rolnika?
Przyszłość dla polskiego rolnika to się dopiero okaże po 2007 roku, bo w ten czas zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, jakie my będziemy mieli ceny i czy będzie się to opłaciło, bo małe gospodarstwo to na pewno nie ma przyszłości.
Tak, to nasza sonda, nasz materiał. W tym wypadku mieszkańcy polskiej wsi, rolnicy się wypowiadali. Może teraz dosłownie po minucie do komentarzy, do tych wypowiedzi, a potem już zapraszamy naszych telewidzów i słuchaczy. Zobaczmy numery telefonów na ekranie. A bardzo proszę, pana profesora.
Ja myślę, że te wypowiedzi, które tutaj się pokazały, no są tym, co dręczy polską wieś. Jestem zachwycony świadomością tych rolników i ich w ogóle oceną sytuacji. Ja chciałem tylko powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość dokonało oceny sytuacji, jaka jest na wsi. Znaleźliśmy te nasze dobre strony i złe strony i staramy się te dobre strony wykorzystać. Staramy się wykorzystać właśnie to, żeby utrzymać tego drobnego rolnika na wsi i równocześnie wykorzystać szansę dla tych stanowisk pracy poprzez zagospodarowanie między naszych takich dóbr jak lasy państwowe, które powinny stymulować rozwój w terenach niezurbanizowanych. Taki program mamy.
Pan Krzysztof, dawno nie było takiej przepaści w ocenie sytuacji rolnictwa między tym, co czują rolnicy i o czym mówią, przed chwilą zresztą to dobitnie pokazali, a tym, co opowiada resort rolnictwa. Dopłaty bezpośrednie w większości gospodarstw, szczególnie w gospodarstwach zbożowych nastawionych na produkcję polową, nie pokryły kosztów produkcji w gospodarstwach i spadku cen, I tylko że o tym mało się mówi. Informacje, jakie były przekazywane w mediach, ukształtowały przede wszystkim w świadomości ludzi z miasta, i to jest element skłócania wsi z miastem, ukształtowały przekonanie, że rolnicy poprzez pomoc linijną są w tej chwili krezusami, że mają ogromne pieniądze. Jest to całkowicie nieprawda. Pieniądze przepłynęły przez gospodarstwa.
Taki mit krąży, teraz dopiero teraz najbardziej to rolnicy...
Proszę Państwa, pieniądze przepłynęły przez gospodarstwa i trafiły do otoczenia rolnictwa, do firm, które zaopatrują rolnika, nie zostały w gospodarstwie.
I tak dalej. Pan Wroński, bardzo prosimy.
Sonda pokazała wyraźnie i obiektywnie, jaka sytuacja jest na wsi polskiej, co sądzą rolnicy. I ja uważam, że zgadzam się w pełni z rolnikami, którzy występowali. Tak, dopłaty w żaden sposób nie zrekompensowały wzrostu kosztów produkcji rolniczej, spadku cen na płody rolnej. Przystąpienie Polski do Unii, zboże kosztowało ponad 600 zł, teraz kosztuje pszenica, teraz kosztuje 350 zł, rzepak ponad 1000 zł, teraz około 800.
780.
Większością...
Czy olej na przykład, czy...
Nie, no właśnie. Droższy olej.
Nie. Właśnie chleb nic nie stanie, bo kosztowało pszenica przed wejściem do Unii 600 zł i więcej. Teraz kosztuje 350, a chleb był tańszy, jak nie byliśmy.
70 dekowa, to teraz pół kilo już właśnie. Tam z Zbigniew Grajewskim, bardzo proszę.
Także... Można sądy odczuć, że rolnicy znają doskonale i czują, że wstąpienie do Unii to nic dobrego im nie zgotowało, tylko jest naprawdę bardzo źle. Sytuacja na wsi jest tragiczna. No i sami zauważyli, że wymagana jest renegocjacja kwot, które wynegocjowane zostały. Także tu chodzi o kwoty mleczne, wołowy, ilość krów matek, takie sprawy, izoglukozę. Także świadomość w narodzie jest bardzo duża i myślę, że ludzie nie będą długo czekali na rozwiązanie sprawy.
Pani Małgorzata Marszewska.
Rozwiązaniem jest to, co teraz tutaj nas łączy, że trzeba pójść głosować na te ugrupowania, które rzeczywiście chcą, żeby ta polska wieś została polska. Jeśli ona umrze z głodu, jeśli zawalą się domy, zawali się cała polska gospodarka. I to w tych głosach jest nie tylko rolnicy. Wszyscy jesteśmy w jednym kraju i w podobnej sytuacji.
Bardzo zgodna audycja, panie dyrektorze. To nas cieszy ten tak, temat, prawda?
Zgoda jest. Zobaczymy, jak będzie w parlamencie. Będziemy rozliczali potem.
Ale to dobry znak, że jest nas na początku. Zapraszamy już do rozmów na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam. Widzieliśmy numery telefonów, więc za chwilę może podejmiemy już rozmowy z naszymi słuchaczami. Ja przypomnę jeszcze raz numery telefonu 655-2355, 655-2356, to dla Polski, dla zagranicy, tam też jesteśmy widziani i słyszani, 655-2333, 655-2366. Przyszłość polskiego rolnictwa widziana przez poszczególne ugrupowania parlamentarne. W tym wypadku możemy porozmawiać z Prawem i Sprawiedliwością, Ligą Polskich Rodzin, Samoobroną, z Ruchem Patriotycznym, a później w radiu
także będzie PZL.
Z PZL-em.
Jeżeli nie mam telefonu, to może jeszcze przedstawmy raz gości.
No właśnie, bo to jest okazja też
Jan Szyszko,
grupy.
Pan profesor Jan Szyszko, lista numer 6, okręg wyborczy numer 20, pozycja 4, tak?
Pięknie.
Pan Jan Krzysztof Ardanowski, okręg wyborczy numer 5, lista numer 6, pozycja 3.
Okręg Toruńsko-Pomorski.
Tak jest, Kujawsko-Pomorski.
Toruńsko-Włocławski.
A więc tam, gdzie mieszkam. Pan Marcin Wroński, okręg wyborczy numer 4, lista numer 3, pozycja 24.
Liga Polskich Rodzin.
Liga Polskich Rodzin, tak. Pan Zbigniew Grajoszek, Samoobrona, lista numer 15, pozycja numer 10, okręg wyborczy numer
34. Elbląski tak zwany.
I pani Małgorzata Marszewska, lista numer 1, okręg wyborczy numer 26, pozycja 2.
Zachęcam wieś do pójścia na wybory.
Tak. No, będziemy jeszcze...
Wiesz pójść, a potem tak. Oczywiście wybrać. Mamy już telefon, bardzo proszę, słuchamy.
Teraz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Stanisław Wyspyr, pozdrawiam wszystkich w studio.
Witamy.
Sympatyzuję wszystkimi partiami. Jestem oficerem rezerwy, jednocześnie plantatorem owoców miękkich. Mamy takie gospodarstwo wspólne z synem około 25 hektarów. Tutaj w Łęczyca, powiat Łęczycki. Ja chciałem podpowiedzieć, jako były prezes Stowarzyszenia Ugoszczonego w Łodzi, we wszystkich tych programach nie widzę jednego. A jak będzie państwo walczyć z napływem chorej żywności do Polski? Bo ja widzę ten problem. Jeśli Rosji potrafiono wykluczyć sile mleczarni ze względu na to, że nie spełniały niby rzekomo warunków naszych, to czy nasza służba weterynaryjna nie potrafi po dojściu do prawicy ostro to postawić sobie na ostrzu noża, żeby skontrolować, żeby nie wpuszczać? Proszę sobie sprawdzić, gdzie się zaopatrują niektóre przetwórnie owoców miękkich, na przykład Łowic, skąd czerpią surowce. Dlatego proponują ceny za wiśnie, przypuśćmy, 60 czy 70 groszy. No tak nie może być. Walka z pośrednikami, którzy to wprowadzają. Jeśli oni zarabiają na tym ogromne pieniądze, niech uczciwie płacą podatki. Jak może być truskawka sprowadzana z Chin w ciekłym mazocie i ona uważa się, że ona jest zdrowa, a nasza, przypuśćmy, nie może przebić się. Sprawa przetwórstwa. Rolnictwo w okresie międzywojennym było spichlerzem Europy. Wszyscy się z tym z państwa zgodzicie. Mamy zdrową żywność. Dlaczego nie można sprawić, żeby przemysł rolno-spożywczy stał się kołem napędowym całej naszej gospodarki? Przy tym jeszcze, przypuśćmy, biopaliwa, to co mówicie, jak najbardziej, na następne źródła geotermalne, których rzekomo Polska leży, naprawdę to może być wielkie koło zamachowe. I młodzież wcale nie musi emigrować do miasta. Będzie miała pracę tutaj na wsi. I nie żadna rozbudowa infrastruktury na wsi, bo ona już jako taka jest. Są wodociągi, są telefony, a ludzie teraz mają problemy, żeby za to płacić, za tą wodę czy za telefony. Także ja myślę, że musi nastąpić ostra walka z supermarketami, które po prostu nie zawsze po prostu naszą żywność sprzedają w swoich marketach, tylko niestety...
Panie Stanisławie, dziękujemy za czas
o na temat owoców miękkich, na temat tych wszystkich spraw, o których pan mówił, poruszaliśmy wielokrotnie w audycjach rolniczych Radia Maryja, również w poprzedniej debacie rolnej była mowa na ten temat. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że sprawa związana właśnie z regionalizacją i z owocami jest w Polsce, no powiedziałbym, bardzo mocno utopiona. I teraz, panie Krzysztofie, wy jako Izba wielokrotnie zwracaliście się do już Unii Europejskiej, żeby tę sprawę rozwiązać. Czy jest szansa, że te rzeczy będą wreszcie rozwiązane?
Chcę powiedzieć, że jeżeli chodzi o owoce miękkie, to dwóch takich złych lat, jakie są, następnego roku rolnicy nie przetrzymają. Wystąpiliśmy do Komisji Europejskiej o wprowadzenie specjalnych regulacji i pomocy dla producentów owoców miękkich na wzór pomocy, jaką otrzymują rolnicy, na przykład plantatorzy tytoniu, chmielu czy pomidorów do przetwórstwa. I wyobraźcie sobie państwo, że pani komisarz Marianne Fischer-Bell, Dunka odpowiadająca w tej chwili za sprawy rolne w Unii Europejskiej, stwierdziła, że Unia może wprowadzić taką pomoc pod warunkiem, że rząd krajowy państwa zainteresowanego wprowadzeniem specjalnych regulacji i pomocy przedstawi wyliczenia, przedstawi wielkość stawek, przedstawi, na co miało to by być płacone, jakie będą koszty, całą tą przygotuje dokumentację.
Nie wiem, czy pan pamięta, panie Krzysztofie, kiedy była mowa o traktacie akcesyjnym, zwracaliśmy uwagę, że to zostało pominięte w negocjacjach. I w tej chwili jakie są duże problemy, aby te sprawy urealnić i wprowadzić.
Zastanawiam się, czy te obszary, które nie zostały ujęte w negocjacjach, nie zostały ujęte celowo po to, by zostawić pewną furtkę, czy to było przez zapomnienie, co byłoby jeszcze gorzej. Ale chcę powiedzieć, że pani stwierdziła, pani komisarz, że rząd polski ma obowiązek przedstawić analizy, a od dwóch lat rząd polski tego nie przedstawi.
Bardzo proszę, pan Wroński.
Tak, jak tutaj się zgadzam, pan redaktor powiedział, sprawę to można było załatwić podczas negocjacji w Kopenhadze. Wtedy byłaby sytuacja rozwiązana. Tak jak na wzór właśnie rynku oliwek czy rynku cytrusów, my uważamy, że trzeba niezwłocznie wystąpić, rząd polski musi wystąpić ze specjalnymi ekspertyzami i o to, żeby były albo rekompensowane, albo były bariery ochronne wprowadzone.
Pani Marcecka, proszę.
Pan tutaj poruszył bardzo istotną kwestię ochrony sanitarnej. I wydaje mi się, że nie musimy walczyć z Unią, wystarczy, że będziemy chronili swój rynek, tak jak chronimy przez sanepidowskie normy klientów różnych zakładów prywatnych. Proszę państwa, bo sanepid jest restrykcyjny wobec prywatnych przedsiębiorców, natomiast dziwnie liberalny wobec tego, co przychodzi do nas z zewnątrz. Więc po raz kolejny powtarzam, primum non nocere, po pierwsze nie szkodzić, nie szkódźmy sobie sami, chrońmy nasz kraj. I to dotyczy właśnie służb weterynaryjnych. Akurat mnie się zdarzyło skończyć studium weterynaryjne, odbyłam praktykę, staż. Wiem coś o tym. Weterynarze naprawdę są tutaj jeszcze inną kategorią, którą warto by było zaprosić do studia.
Nie chcą przyjechać, bo się boją.
Trudna ich rola. Oni mają pręgierz taki postawiony. Jakby się wyłamali, to grozi im chłosta. Ale wiemy, że sanepid to nie są koniecznie weterynarze, a oni powinni chronić polskich konsumentów przed właśnie niezdrową żywnością w pierwszej kolejności.
Proszę bardzo. Panie weterynarze, chciałbym powiedzieć, że nie. Jest w programie samoobrony jest jeden z punktów, ja może przeczytam, że jest uszczelnienie granicy celnej, monitoring i pełna kontrola państwa w zakresie importu towarów rolno-spożywczych. Czyli tutaj już na przykład państwo może, tylko nie chce, bo mamy na przykładzie ptasiej grypy. Już na przykład ceny jajek poszły bardzo w górę, bo został zablokowany handel z Rosją. Czyli jest możliwość, tylko musi być dobra wola, prawda?
Ale to jest nie kwestia podnoszenia cen. Po prostu trzeba restrykcje podatkowe wobec polskich producentów, polskich rolników, czyli te kwestie, które tam tutaj
są. Ja może
ale od razu producent polski, czyli fermy jajek, zarabiają na jajkach, prawda? Tak jak godziwie, bo były naprawdę nieprzeciętnie tanie.
O tym chciałem powiedzieć. Mamy telefon, oczywiście, że mamy. Bardzo prosimy.
Cześć Boże, Kazimiera z Niepołomic.
Kłaniamy się Pani Kazimiero.
Witam serdecznie również.
Ale tak króciutko, dobrze?
Króciutko, tak. Ja chciałbym zapytać Pana z Izby Rolniczej Prezesa, kim jest z wykształcenia i czym się zajmuje, bowiem chciałabym wiedzieć, czy rozmawiam z urzędnikiem, czy z rolnikiem. A moje pytanie będzie takie. Czy Pan zdaje sobie sprawę z tego, że jeśli Pan popiera te olbrzymy rolne, to wymusza Pan automatycznie już nie tylko zaniechanie uprawy ziemi przez małe gospodarstwa, ale kolejnością będzie porzucenie tej ziemi. Chciałabym też Pana zapytać, jakie Pan widzi przyczyny, które wywołały zaniechanie uprawy ziemi wśród polskich rolników przy tak wysokim bezrobociu i tak wielkiej biedzie. Następne pytanie i taka propozycja. Chciałabym wiedzieć, kto jest autorem programu państwa i czy partie widzą jakiś organ, który w przyszłości wymusi realizację tych programów. No, chciałabym, żeby w Polsce była ziemia uprawiana, prowadzona hodowla, a nie były popierane przemysłowe metody wytwarzania żywności.
No oczywiście,
chciałabym jeszcze zapytać, czy państwo zdają sobie sprawę, oprócz pani z ruchu patriotycznego, przed którą chylę czoło i wyrażam uznanie. Czy państwo zdają sobie sprawę z tego, że polski rolnik, orząc polską ziemię, za każdy kilometr płaci w paliwie podatek drogowy, a przecież nie jeździ po drodze?
Ale panie Kazimierze, ja myślę, że tak. Dziękujemy. Te pytania już...
Panie Kazimierze, może są, tak.
Te pytania są nieznane w większości. Natomiast większość tutaj są rolnicy, więc jeżeli chodzi o te pytania, to one są bardzo ważne. Bardzo się cieszę, że pani uznaje panią Marcestą z ruchu patriotycznego. Natomiast akurat tutaj mamy do czynienia w większości z rolnikami. Pan został, panie Krzysztofie, postawiony przez panią Kazimierę.
Bardzo dziękuję za to pytanie, chociaż z panią Kazimierą mam okazję dyskutować na antenie Radia Maryja wielokrotnie i myślę, że ta część pytań jest powtarzane przy każdej okazji. Jestem rolnikiem, wszyscy delegaci izb rolniczych w Polsce są rolnikami. nie może być ktoś w izbie rolniczej,
no, jeżeli
nie,
ile pan ma nie jest
rolnikiem. Jestem rolnikiem z gminy Lubić pod Toruniem, prowadzę gospodarstwo 20-kilku hektarowe, średnie jak na województwo kujawsko-pomorskie, produkuję trzodę chlewną, mam dużo słabych gruntów w gospodarstwie, w związku z tym problemy suszy dość dotkliwie mnie w tym roku dotknęły. Wszyscy prezesi izb rolniczych w całej Polsce i wszyscy delegaci są rolnikami. Pragnę to bardzo wyraźnie zaznaczyć. Natomiast powiem szczerze, albo pani Kaźmiera nie słuchała tego, o czym mówiłem, mówiąc o programie rolnym PiS-u, ponieważ my stawiamy za cel utrzymanie w Polsce maksymalnie dużej ilości małych, rodzinnych gospodarstw. Natomiast nie popieramy dużych gospodarstw farmerskich, dużych gospodarstw, które miałyby liczyć setki czy tysiące hektarów. W związku z tym nie bardzo wiem, gdzie padło to popieranie olbrzymów. Kwestia uprawy gruntów przez małe gospodarstwa, które nawet zaniechały uprawy tych gruntów, z tego co wiem, to dotyczy właśnie pani gospodarstwa pani Kaźmiery, wynika przede wszystkim z pobudek czy z powodów ekonomicznych. Dla wielu ludzi, szczególnie niedysponujących sprzętem, niedysponujących pewnymi możliwościami technicznymi, zaniechali uprawy ziemi. Natomiast ziemia jest takim dobrem, która powinna być w uprawie. Ziemia nie powinna być odłogowana. Ziemia powinna wrócić do uprawy, czy na w kierunkach żywnościowych, czy też w kierunkach nieżywnościowych, ale ziemia powinna być uprawiana, ponieważ bardzo pozornym zjawiskiem jest to, że w tej chwili mamy za dużo żywności w Europie. Są bardzo precyzyjne dane, które mówią, że za 20, góra 30 lat będziemy musieli wykorzystać wszystkie grunty do produkcji żywności, ponieważ przybędzie mieszkańców na kuli ziemskiej świata i trzeba będzie tę produkcję zwiększyć. I ostatnie zdanie. Nad programem rolnym PiS-u pracował zespół pod kierunkiem senatora Krzysztofa Jurgela. Pracowało kilka zespołów ekspertów, m.in. w Białymstoku dotyczyło to gospodarstw Ściany Wschodniej, w Krakowie dotyczyło małych gospodarstw Małopolski i Podkarpacia, również w województwie kujawsko-pomorskim eksperci, rolnicy przede wszystkim, przedstawiciele Akademii Techniczno-Rolniczej, Doradztwa Rolniczego, Izby Rolniczej, różnych instytucji związanych z rolnictwem przygotowali program, który również został przedstawiony rolnikom do zaopiniowania, żeby to nie był program wirtualny, program, który ładnie wygląda na papierze, natomiast nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.
No, ale zobaczymy, jak to ocenią. To może takie zdania podsumowujące tę część, dobrze? Pan Krzysztof, proszę bardzo. Telefon był jeszcze też ogólny, prawda, do wszystkich. Też,
jeżeli chodzi o program rolny Ligi Polskich Rodzin, ja jestem przewodniczącym zespołu eksperckiego w Lidze Polskich Rodzin i Spraw Rolnictwa. My nasz program, podstawowe założenia programu opublikowaliśmy już kilka miesięcy wcześniej, w lutym. Wydaliśmy to w formie takiej bezpłatnej gazety Racja Polska, Liga Polskich Rodzin dla Wsi. Ta gazeta została w Polsce rozpozycjonowana i dostaliśmy bardzo dużo opinii z całej Polski od rolników, dużo nowych pomysłów i ten program udoskonaliliśmy i mamy program kompleksowy.
Panie Marcinie, dajmy mówić innym, tak? Bardzo prosimy pan. Ja myślę, że tutaj jeszcze można dwie kwestie takie na szybko, żeby już się nie powtarzać o programie rolnym, o którym mówiłem, że ważne jest, żeby u nas cena minimalna pszenicy była 101 euro, tak jak jest w Unii Europejskiej. I druga sprawa, żeby spółka państwowa Elewarr, która mogła być buforem na rynku, która może skupić 700 tysięcy ton, regulowała cenę między rolnikami a spekulantami, którzy zbijają cenę celowo, bo w zeszłym roku była 430 i zarobił Skarb Państwa na zbożu, także w tym roku mógłby dać więcej nawet jak 430, bo na przykładzie u nas województwa elbląskiego pieniężno, tam naprawdę są dyrektorzy, którzy mają po dwa samochody, jest cała administracja, naprawdę dobrze to się kręci. Dobrze się mają, tylko rolnicy mają się źle. Elewatory powinny też trafić w ręce grup producenckich, byłoby to bardzo
fajne. A ja chylę czoła przed polskimi kobietami, które pracują i mieszkają na wsi. Chciałabym, ponieważ ten problem był mi znany i jest bardzo bolący, żeby polskie dzieci miały taki sam dostęp do wszelkich dóbr kulturowych, które są wytwarzane przez cały naród, jak dzieci z miast, z tych bardzo, bardzo wysoko rozwiniętych części Polski, gdzie jest wszystko dla tych, którzy robią niewiele. I to właściwie chyba jest to, co najważniejsze.
To jest tylko bardzo króciutko. Ja chciałem powiedzieć, że no,
które niestajne szanse, które przed nami są w tej chwili stworzone, bo i wejście, i struktury Unii są naszą szansą, i nasze zasoby są naszą szansą. W związku z tym wykorzystajmy te szanse i nie popełniajmy błędu, które zostały popełnione w państwach wysoko rozwiniętych. Naprawa tych błędów kosztuje bardzo dużo. Rzeczywiście wydaje mi się, że mamy taki program, gdzie te błędy eliminujemy. Dziękuję bardzo. A już ostatnia rzecz, ugorować można, ale zniszczone gleby. Ale nie w Polsce, tylko właśnie na Zachodzie. Tak.
Myślę, że panie Michał, nie podsumowujemy, bo...
Nie podsumowujemy, tylko zapraszamy na rozmowy niedokończone.
Po 21.40. Zacznijmy od tego, co obiecuje Platforma Rolnika, prawda?
Ja myślę, że też można zacząć od tego, co obiecuje Platforma lub to, co zrobiło SLD z polskim rolnictwem w czasie swojego...
No to, to już doświadczamy, czyli rolnicy
doświadczamy.
Natomiast
na koniec
bardzo
programu.
Ciekawe jest to, co proponuje się, prawda, zamiast tego, co SLD, bo tak według tych programów...
To sam program, niczego nie proponuje.
A no właśnie, no to od tego zaczniemy. Wieczorem po 21.40. Dziękuję bardzo serdecznie naszym gościom. Dziękuję panu redaktorowi i naszym telewidzom i słuchaczom.
Dziś dzieci, które dojechały do Warszawy, uczestniczą w koncercie zatytułowanym Z Panem Bogiem. Rozpoczynamy nowy rok szkolny. W radości dzieci uczestniczących w tym koncercie w sali kongresowej Pałacu Nauki i Kultury w Warszawie uczestniczą również widzowie telewizji Trwam i słuchacze Radia Maryja. Mogliśmy uczestniczyć w dwóch wcześniejszych częściach tego wydarzenia, tego koncertu, a teraz wszystkich najmłodszych i nie tylko zapraszam na trzecią część tego bardzo pięknego widowiska. Przenosimy się do sali kongresowej w Warszawie. Thank you.
Pytałem, mój Boże, dlaczego jest niewiara, gdy wszystko być może? Yeah.
Właśnie wtedy, kiedy pomyślałeś, że papugi żyją duże, że jesteś okrutnie mały, niepotrzebny, jak kominek na niby w stołowym pokoju, jak bezdzietny anioł, lekki jak 20 groszy.
Yeah. Nie ma ani po księżyc. Ludzie po nim chodzą, mówią o nim tak szczery, że zaczyna nudzić. Nikt go nie traktuje w poezji na serio. Jak Hamlet uogólnia nie myśli praktycznie. Poezję diabli wzięli, prawie już jej nie ma. Szary świerszcz ją zastąpi swą metodą zwykłą. A z wierszy napisanych chyba ten nie umrze, co nie bał się być prawdą lub stał się muzyką. Tylko Jezus pozostał, choć ludzie nerwowi nawet nie zauważą, że przystaną w sieni. Ma tyle ran, co przedtem, a nic się nie zmienił. Ksiądz Jan Twardowski. Dzieląc się radością z udziału w koncercie z Panem Bogiem rozpoczynamy rok szkolny, czcigodnemu ojcu Piotrowi Detlafowi i całej widowni dedykujemy wszystkie wyśpiewane przez nas wiersze, życząc wiele radości, uśmiechu oraz wszelkiej pomyślności. Zespół wokalno-taneczny Iścis. I przez nas ma świat lepszym być.
Co ciekawego wyczytałaś w tej encyklopedii nowoczesnej nastolatki?
A żebyś wiedział, piszą jak o niej sukces w klasowym towarzystwie.
No i to najważniejsze.
Czyli? Jak poderwać chłopaka marzeń.
Takiego jak?
Ben Affleck.
Jak kto?
No...
Punkt 7. Nowy przystojniak w klasie to nie lada okazja. Musisz od razu zwabić go na swój teren. To zwycięstwo w wyścigu o najlepszy egzemplarz, tak jak ekstra ciuszek z wyprzedaży po 50% obniżce. Twoje koleżanki przekonają się, z kim mają do czynienia.
No...
Egzemplarz? Podwórko? Wyprzedaż? To jakaś ulotka? Z domu towarowego czy cennik z supermarketu?
No...
Przecież te dziewczyny czują się jak towar na wystawie, a chłopcy jak... Jak kundel popisujący się przed pudelkiem.
Dlatego pamiętajcie, żadne amulety, poradniki, cukiety nie uproszczą wam życia, a raczej skomplikują. A szkoła to nie podwórko. Ring bokserski czy wybieg dla modelek.
Albo dla pudelków.
I nie oglądajcie się za tymi, którzy podążają za modą.
Płyną z prądem.
Bo tylko śmieci i martwe ryby płyną z prądem.
I chociaż stawianie sobie wymagań,
nawet gdy inni od was nie wymagają,
kosztuje wiele wysiłku,
pamiętajcie, że to, co sprawia najwięcej trudu,
przynosi najwięcej radości.